Piotr Talko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan poseł Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie w naszym studiu, panie pośle.
Witam serdecznie, radiosłuchaczy, no i całą rzeszę internautów.
Panie pośle, sporo pytań do pana w kwestii polityki tej większej, tej mniejszej. Zacznijmy od pytania, czy zdaliśmy test z obronności podczas niedawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?
No, zostaliśmy przez ruskich zaatakowani w sposób perfidny. I czy zdaliśmy test? No, udało się strącić kilka dronów. Myślę, że informacja, która poszła w świat, poszła bardzo mocno, w takim mocnym tonie, że Rosja tymi dronami wleciała na terytorium kraju NATO. Natomiast no, jedną taką przykrą rzeczą to jest to, że doszło do takiej dezinformacji ze strony rządu. No, nie wiem właśnie, bo to cały czas jest niewyjaśnione, także też nie chciałbym za dużo o tym rozmawiać, że jednak informacja, która była przedstawiona w ONZ przez pana wiceministra Bosackiego, była informacją niepełną albo nie do końca prawdziwą.
Mówi pan o tym, kiedy on pokazał zniszczony dron, mówiąc, że to dron zniszczył,
Boję się, że ruskie, znając ich, mogą to później wykorzystać i trochę osłabiać naszą pozycję w momencie, kiedy coś jeszcze kolejnego się wydarzy. Będą mówili, o proszę bardzo, przecież tutaj się okazał, mówił, że był dron, a była rakieta. No to są takie rzeczy, które... Ja myślę, że może to był wypadek przy pracy, tak? I myślę, że jednak najważniejsze jest to, co się zadziało od razu, zaraz po wlocie tych dronów na terytorium Polski. Proszę spojrzeć, samego rana i rząd, i kancelaria prezydenta współpracowały, wszyscy bardzo poważnie do tego podchodziliśmy. I myślę, że właśnie na tym to polega, że jak coś jest bardzo poważnego, to podchodzimy do tego poważnie. Ja wiem, że
później zaczęliśmy wchodzić w szczegóły. No prezes PiS, panie pośle, Jarosław Kaczyński mówi, że to niedopuszczalna sytuacja, brak informacji dla prezydenta w sprawie uszkodzenia domu w Wyrykach. Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że ani on, ani BBN nie otrzymali informacji na ten temat.
No i to jest właśnie taka sytuacja przykra, tak ją nazwę. Przykra wewnętrznie, natomiast zewnętrznie, no niestety, ale ta dezinformacja ze strony rządu, który cały czas mówi, żebyśmy nie robili dezinformacji. On cały czas mówi o tym, żeby tego nie robić, bo to ruskie wykorzystują. I sami albo zrobili w topę na zasadzie takiej, że wiceminister o tym nie wiedział, a powiedział, albo wiedział... I powiedział.
A może tu chodzi o te zarysowanie różnic politycznych, no bo wiadomo, że...
No ale gdzie na forum ONZ? No
nie, mówię tam... na potrzeby wewnętrzne.
A, no nie, to jest ze strony pana Donalda Tuska, na drugi dzień już był taki nieprzyjazny tweet. Po co?
A reakcja polskiego wojska, polskiego lotnictwa na to zagrożenie ze strony dronów, jak pan ocenia? Niektórzy mówią, że użyliśmy armat przeciwko komarom.
No ja przepraszam, my użyliśmy odpowiedniej na daną chwilę broni w postaci i samolotów, które miały zniszczyć. My przecież to było zaskoczenie, przecież to nie było tak, że my wiedzieliśmy tak jak Ukraińcy, że wiedzieli, że leci 100, 200, 300 dronów i wtedy nawet mogą z broni automatycznej te drony zestrzeliwać. Przecież my byliśmy jako
pana?
Polska zostały poderwane siły NATO, a skąd my mogliśmy wiedzieć, jakie to drony, co one mają w sobie? No naturalnie, że słuszne. Wiadomo, że teraz będziemy bardziej do tego się przygotowywać. Już jakby wiemy, że takie coś może nastąpić i mam nadzieję, że rząd zacznie porządnie do tego tematu podchodzić i podchodzić do wszelkich ewentualności, które mogą się wydarzyć ze strony ruskich barbarzyńców, bo
panie pośle,
tak może być.
Czy nie należy uderzyć się w pierś i zdać sobie sprawę, że już poprzedni rządy Prawa i Sprawiedliwości mogły zadbać o lepszą ochronę antydronową, może zakup systemów, może wzmocnienie produkcji dronów?
Panie redaktorze, albo w dwóch światach żyjemy, albo w jednym. No to, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zakupił system antydronowy, który nie został przez ten rząd obecny rozwinięty. Ale znowuż wchodzimy teraz w polemikę i zaraz będzie, że jest kłótnia między dwoma obozami. Natomiast ja tego nie chcę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązał się bardzo dobrze w czasie swoich rządów. Po pierwsze, w tej wojnie hybrydowej, którą rozpoczęła Rosja i Białoruś, postawiliśmy zaporę przeciwko najeźdźcom, bo tak to można określić, i doprowadziliśmy do tego, że rozwinęliśmy z powrotem i powiększyliśmy stan liczebny Wojska Polskiego, co jest bardzo ważne. Pozawieraliśmy bardzo dużo kontraktów na nowoczesny sprzęt i tylko trzeba to kontynuować. I z drugiej strony patrzę, no troszeczkę to niestety się przedłużyło, ale przynajmniej z deklaracji pana ministra Kosiniaka-Kamysza widzę, że to jest kontynuacja tego, co było dobre robione. A co do systemu antydronowego, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości rządził, to po pierwsze o dronach się mało mówiło. Jak my mówiliśmy Bayraktary i mówiliśmy, że trzeba rozwijać produkcję Bayraktarów w Polsce, to ja pamiętam, jak się wyśmiewała opozycja w tamtych czasach i już nie chcę do tego wracać.
Panie pośle, czy będą kolejne weta ze strony pana prezydenta do propozycji rządu?
Jak będą ustawy, które... Po pierwsze, pan prezydent zapytował te ustawy, które były całkowicie niezgodne z linią polityką pana prezydenta, ale chyba za 32 ustawy aby podpisał, a 4 zawetował. Więc to nie jest tak, że pan prezydent wszystko wetuje.
No trochę więcej tak, zawetował.
6 czy 7, tak? A 32 podpisał. No czyli no, tak to mniej więcej wygląda, ale przynajmniej zmusił rząd do pracy. Doprowadził do tego, że w szybkim tempie, i to też widzimy, bo widzimy na posiedzeniach sejmowych, zostały przygotowane nowelizacje, zostały przygotowane nowe ustawy, które mam nadzieję, że jak będą zgodne, to będą podpisane przez prezydenta.
Jak pan ocenia nowelizację, czyli nowe propozycje rządu w sprawie pomocy Ukraińcom, pomocy obcokrajowcom, a także tę ustawę tak zwaną wiatrakową, czy też mrożącą ceny prądu?
No ja powiem tak, no, niech oni zejdą z tymi wiatrakami, bo jak będą szli z tymi wiatrakami, a pan prezydent zapowiedział, że nie dopuści do sytuacji takiej, żeby wiatraki były w odległości do 500 metrów, to nie podpisze takiej ustawy, więc no i dobrze, i muszą z tego zejść. Natomiast jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom, no jedna rzecz bardzo przykra jest. No banderyzm ja traktuję jak faszyzm, jak komunizm i powinien być zakazany w Polsce, bo mówimy o Polsce. Nie wiem, dlaczego ta poprawka nie przeszła i została odrzucona.
A może oddzielić przepisy, może stworzyć osobną ustawę temu poświęconą?
No, to ja bym bardzo prosił, żeby Koalicja Obywatelska rozdzieliła ustawę i rozdzieliła pomoc, jeśli chodzi o energię elektryczną, od wiatraków. Bo to jest zupełnie co innego. To są dwie rzeczy, które są wrzucone i to jest właśnie szantaż wobec prezydenta. Z jednej strony mówią tak, Donald Tusk mówi: panie prezydencie, jak musisz pan podpisać tą ustawę, bo jak pan nie podpiszesz tych wiatraków, co my chcemy je stawiać, co nam Niemcy tak bardzo chcą je tutaj wpakować, no to my nie zrobimy obniżek, znaczy nie zrobimy tarczy energetycznej dla mieszkańców. No tak nie może być.
A będzie weto prezydenta w sprawie budżetu na przyszły rok?
A panie redaktorze, ja nie wiem, czy będzie weto, czy nie. Ja nie wiem, jak budżet będzie wyglądał. Przede wszystkim jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała płaca minimalna.
Politycznych, czy spodziewa się pan weta? Bo niektórzy mówią, że właśnie będzie weto na 100%.
No nie wiem, powstała nowa partia bardzo szybko i teraz już w tej chwili powstała, a mogła powstać za rok, półtora. To nowa ściema, przepraszam, nie nowa ściema, nowa Polska. Nowa Polska, czyli jest kolejna partia.
Jest pan trochę nieuprzejmy wobec kolegów. Nie, no kolegi przecież, prezydenta Krzystka.
Panie redaktorze, był Palikot, była Nowoczesna, była Trzecia Droga, no teraz będzie Nowa Polska, która jest jakby taką odskocznią dla
No dobrze, ale jaki to ma związek z ewentualnym wetem prezydenckim? Bo jakoś tak
no nie wiem, nie, to ja przeszedłem, bo dlaczego tak szybko powstaje partia, która z różnych powodów, takich taktyczno-socjologicznych, jeśli chodzi o powstawanie partii, powinna powstać dopiero gdzieś tak na wiosnę, powstaje teraz. Nie wiem, czy będzie weto. No przecież nie wiem, jak będzie wyglądał budżet.
No dobrze.
Nie wiem, jak będzie wyglądała płaca minimalna.
Tak na chłodno w takim razie. Nowa Polska rzeczywiście wspomniał pan, więc pociągnijmy ten wątek. Pan prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisał się pod takim, można powiedzieć, aktem erekcyjnym. Czy to nie jest również jakiś sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo ta partia, a wcześniej też pani profesor Senyszyn mówiła tutaj w naszym studiu, że też zamierza powołać swoje ugrupowanie lewicowe. Czy to nie jest próba przełamania tego duopolu, więc pewne też zagrożenie dla tego, w czym uczestniczy Prawo i Sprawiedliwość, mówią duopolu PiS-PO?
Całkowicie nie. Ta partia, owszem, jest dużym zagrożeniem. Znaczy już, no można powiedzieć, to taki gwóźdź do trumny dla Polski 2050 Szymona Hołowni i dla PSL-u, no, który, no niestety, ale... koalicja 13 grudnia skutecznie doprowadziła do tego, że zostały bardzo zmarginalizowane na rynku politycznym i tam partia jest jakby tą odskocznią i myślę, że w niej, no bo w tej partii będą znajdowały się osoby, które są wspierające albo osoby, które są związane z Platformą Obywatelską, ale to będzie taki, właśnie dlatego, przepraszam, że powiedziałem ściema, panie Piotrze Krzysztku, to nie do pana było, natomiast no, osoby, które wspierają Platformę Obywatelską, będą tworzyły nową kolejną partię, która zastąpi Hołownię, zastąpi PSL, wcześniejszego Palikota, Nowoczesną, bo podobno już Nowoczesna jeszcze funkcjonuje w ramach Koalicji Obywatelskiej. Tak to będzie wyglądało. Dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest to żadna przeszkoda w niczym.
To jeszcze raz na koniec tej części radiowej podkreślmy, nowa ściema w ustach posła Artura Szabawki. To nie było nic osobistego do pana prezydenta Piotra Krzysztofa, tylko uwaga natury ogólnej. Panie pośle, przejdźmy do spraw lokalnych, regionalnych. W ten poniedziałek protestowaliście państwo, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przed bramą elektrowni Dolna Odra. Blokowaliście zablokowanie czy wygaszanie bloków węglowych, mówiąc trochę tak żartobliwie, bloki, blokowanie. Jest komunikat o tym, że praca elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona, a to wyłączenie bloków węglowych nastąpi w dwóch etapach. To jest wasz sukces?
To nie jest dobra jeszcze informacja żadna, bo jest informacja jednak, że te dwa bloki węglowe zostaną wygaszone do końca 2025 roku, a kolejne w sierpniu 2026. To nic nie zmienia. Ja jeszcze raz powtarzam, że to nie jest elektrownia, którą w dzisiejszych ciężkich czasach można zamknąć. Jeszcze zamknąć bezpowrotnie, bo jak Niemcy swoje elektrownie węglowe niby zamykali, to oni robili jeszcze taki stan posiłkowy, że te elektrownie można było w formie takiej konserwowanej odpalić w każdej chwili i robią to w tej chwili. U nas ma być to całkowicie, ma być ta elektrownia zlikwidowana. No nie możemy do tego dopuścić, bo to jest, ja to powiedziałem na konferencji prasowej, to jest elektrownia na czas największych kryzysów. Myślę, że właśnie w tej chwili w Polsce mamy i na świecie mamy sytuację bardzo kryzysową, a elektrownia jest położona w dobrym miejscu strategicznym dla Polski i nie można doprowadzić do... To musi być decyzja polityczna. To musi być jasna decyzja polityczna. Tak samo jak było, bo teraz powiem, powołują się niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej, że Prawo i Sprawiedliwość w 2020 przecież zdecydowało o tym, żeby elektrownię zamknąć. No, robią
tak,
to
są takie informacje.
Tak, robią to na podstawie jednego pisemka, w którym zarząd Bełchatowa wysyła do PGE informację, że planuje w 2023. Ta decyzja została cofnięta w ciągu pół roku, czy nawet krócej i jednoznacznie w tamtych czasach już ustaliliśmy i ja chciałbym, żeby te przekonania...
To powiedzmy jednoznacznie, nie chcieliście likwidacji bloków węglowych?
Naturalnie, że nie. Zawsze mówiliśmy, że Pomorze Zachodnie potrzebuje takiej elektrowni i to zaraz właśnie po tym piśmie, takim nieszczęsnym, można powiedzieć, menadżerów piśmie, gdzie oni napisali, że planują wyłączenie tych bloków węglowych, została podjęta decyzja, że elektrownia Dolna Odra będzie funkcjonowała i przystosowaliśmy ją do tego, żeby była dopiero zamknięta w momencie, kiedy będzie energia z atomu. A w momencie, kiedy energii z atomu nie będzie, to do 35 roku, czyli w pierwszej wersji do 32, a w momencie, kiedy tej energii atomowej by nie było i jak widzimy nie będzie, to do 35. I ta elektrownia ma moce przerobowej, może działać. Wszystkie techniczne stany są jej takie, że może działać do 2035 roku i musimy o to walczyć i tu jest potrzebna decyzja polityczna. Jak nie, to będziemy mówili, że rząd Donalda Tuska działa na rzecz obcych państw.
Czyli ta informacja PGE panów, państwa nie satysfakcjonuje? Jeśli chodzi
nie,
o funkcjonowanie Dolnej Odry.
Naturalnie, że nie, no bo przedłużenie wygaszenia tam parę miesięcy w jedną czy w drugą stronę to nic nie daje. Ja powiem więcej. Ja widzę, nie rozumiem tego, dlaczego z pewnymi sprawami rząd Donalda Tuska tak się śpieszy. Bo śpieszy się jak diabli.
Na przykład?
No, a na przykład z parkiem z,
Parkiem Narodowym,
z Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry. Tak samo, no, z takim turbodoładowaniem próbują to zrobić, że ja nie wiem, no, czy spodziewają się, że coś, jakieś właśnie zmiany, czy nastąpią, to pan redaktor też wcześniej pytał, czy że pan prezydent zawetuje ustawę budżetową. No, no, no nie, nie rozumiem takiego przyspieszenia. A z drugiej strony opóźniają, no nie powiem, że rząd opóźnia, no, ale mamy opóźnienie, jeśli chodzi o terminal kontenerowy w Świnoujściu.
To zaraz jeszcze pogłębieniu... o tych wątkach, panie pośle, ale zostańmy jeszcze przez chwilę przy Dolnej Odrze. To proszę mi wyjaśnić, bo ja zawsze mam gdzieś taką lampeczkę z tyłu, czerwoną lampkę, czyli hasło ETS2, czyli też opłaty za emisję CO2, dwutlenku węgla, które od 2027 roku będzie dotyczyć również paliw gazowych. Tego, czym opalamy nasze mieszkania, ogrzewamy i czym jeździmy, mówiąc najprościej. Przecież gaz, na który teraz, jak rozumiem, stawiamy, nawet w elektrowni Dolna Odra, za chwilę będzie podlegał tym opłatom.
No to jest rzecz straszna, no ale to byśmy musieli cały wywód zrobić na temat Unii Europejskiej.
Ale ktoś powie,
Unii Europejskiej,
pośle,
która
że to
jest...
również wina Prawa i Sprawiedliwości, nie, bo nie zadbało o to.
Nie, nie, nie. To byśmy musieli cały wywód zrobić na temat szaleńców klimatycznych w Unii Europejskiej i tego, co się dzieje. Ja myślę, że to jest dwójka nie wejdzie. Ja myślę, że jednak świat skręca w prawo i poszczególne rządy konserwatywne, które będą się w Europie pojawiały, zatrzymają tą szaleńczą politykę klimatyczną, która nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu, tylko z wybujałymi jakimiś ludźmi, z wariatami klimatycznymi, którzy mówią, że CO2 nam doprowadzi, że planeta spłonie. To jest nieprawda. Wystarczy, to jest jedynka, ja liczę, że też może dojść do tego, że zostanie to w jakimś stopniu cofnięte. Bo teraz sobie wyobraźmy, energia zielona, czyli tak zwana zielona, bo to z tych wiatraków, ona taka zielona jak ten olej, który tam z tych wiatraków wylatuje. Ta zielona energia nie zabezpieczy nigdy w życiu potrzeb danych krajów i potrzeb gospodarki. Chyba że chcemy już całkowicie zagładę Europy, to wtedy możemy się w takie rzeczy bawić. Elektrownie atomowe, elektrownie węglowe i elektrownie gazowe muszą być. A w ETS dwójce to nie mamy. Ani elektrowni węglowych, ani elektrowni gazowych. Czyli tą całą elektrownię gazową, te dwa bloki gazowe, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wybudował w Gryfinie, też będą za chwilę musiały być zamknięte, bo
nie,
okaże się...
opłatami. Może tak.
No, no tak, no to w ten sposób właśnie mamy drogą energię z węgla. Gdyby nie opłaty ETS-owe, to kopalnie by przynosiły zyski, a elektrownie węglowe by były jednymi z najtańszych w Europie. I dlatego ta cała taka polityczna, szaleńcza gra tych tak zwanych ekologów. Po prostu Stany Zjednoczone zmieniły kierunek i mam nadzieję, że Europa, szczerze w to wierzę, że Europa też zmieni ten kierunek. Szaleńczy.
Krótki pana
samozagłady.
Krótki pana komentarz. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry właśnie.
No i to jest właśnie kolejna rzecz, która się podoba Niemcom, a nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości i nie podoba się chyba całej większości mieszkańców. Między Odrze należy uregulować melioryzacja, doprowadzić do tego drożności tych kanałów, bo tam wszystko zarasta. Tam doprowadzony jest taki stan, że niestety to wszystko jako park krajobrazowy zarasta, a nie na pewno bawić się w park narodowy.
Ale rozumiem, tego... że takie prace będą wykonane, bo przecież przywracamy stan pierwotny.
Jako park narodowy?
Tak.
Nie, jako park narodowy to chociażby po kwestiach budżetowych widać, że tam bardziej chodzi o to, żeby te 30-40 osób, które będą zatrudnione, a z tego co do mnie słuchy dochodzą, ma być średnia pensja tam 10,5 tysiąca, a w parku krajobrazowym takich niemożliwości nie ma i to jest taka gra. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki zawetuje tą ustawę. Rada interesantów w portu mówi jednoznacznie, powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Ordy osłabi gospodarkę morską dla regionu.
Ale koniec. Transport Odrą będzie możliwy.
Ale wie pan co, to my tak mówimy, transport będzie możliwy, pogłębianie
Odrą
nie.
W górę rzeki.
Co będzie z otulinami Dolnej Odry? A, mogę taką miłą informację powiedzieć. Gdyby powstał Narodowy Park Dolnej Odry, Doliny Dolnej Odry, to wszyscy ci żeglarze, którzy motorówkami przepływałem przez kanał Dziebokliczki od Odry do Regalicy, to już tym kanałem sobie nie przypłyniecie, żebyście państwo wiedzieli.
Wspomniał pan o tym, że, proszę rozwinąć wątek, spowolnione są prace nad terminalem kontenerowym w Świnoujściu?
Znaczy, według pana? Pierwszą, jest cała jakieś ryzyko? Cała ta chucpa, która ma miejsce teraz ze strony niemieckich organizacji ekologicznych połączonych z organizacjami polskimi, polegająca na tym, że została... W sumie
skarga, ale skarga została oddalona.
Skarga, całe szczęście, że ta skarga została odroczona, tylko że ja nie wierzę w to, że za chwilę organizacje, tak zwane organizacje ekologiczne niemieckie nie będą próbowały w kolejnym rozdaniu kolejny raz zablokować. To jest dla nas bardzo ważna, strategiczna rzecz i jakoś dziwnie ci ekolodzy niemieccy i polscy na przykład nie mają problemu z rafinerią w Schwedt, która zatruwa nas Polaków chyba dwutlenkiem siarki.
Tam staje się jakiś czas temu zwiększono normy.
No ale to te normy zwiększono kilkukrotnie i tam jakoś tych ekologów nie ma. Tylko chcą zablokować inwestycję, która dla nas jest polską racją stanu. Port kontenerowy w Świnoujściu jest dla nas bardzo ważny i mam nadzieję, że przynajmniej tak jak rozmawiam z ministrem Marchewką,
że... strategicznych również.
No tak.
Bezpieczeństwa.
No tak, no przecież to wszystko mówimy o bezpieczeństwie. Polska racja stanu i bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju, rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego. To wszystko jest bardzo ważne, a niestety tutaj wchodzą interesy. No ja rozumiem Niemców, no im ten port kontenerowy bardzo będzie szkodził. Ja to rozumiem, ale to my mamy patrzeć na Niemców, czy my jesteśmy Polakami, mamy dbać o Polskę, rozwój przemysłu.
Musimy kończyć powoli, jeszcze krótkie odniesienie się do propozycji PSL-u, który chce likwidacji zasady dwukadencyjności w wyborach wójtów, prezydentów, burmistrzów.
Ja myślę, że to jest temat, ja akurat jestem takim posłem, który na ten temat by rozmawiał, ten projekt będzie poszedł do komisji sejmowych.
A prezydent Krzystek mówi, to ograniczmy również do dwóch kadencji, kadencje parlamentarne. Posłów, senatorów.
No też można to zrobić, tylko nie jest to stosowane nigdzie w Europie. Natomiast jeśli chodzi o prezydentów, jest. Natomiast ja bym się bardziej zastanowił nie nad dwukadencyjnością, tylko nad tym, że ci burmistrzowie i wójtowie z małych miasteczek, jak są dwie kadencje i na przykład są jeszcze w takim wieku przedemerytalnym, no też tak nie za bardzo mają gdzie pójść do pracy, też może jakaś osłona powinna być emerytalna dla tym. Ja mówię poważnie, żeby tak też ludzi nie zostawiać od razu, no dwie kadencje burmistrza. Później na przykład w takiej małej miejscowości wygrywa kontrkandydat. I ten burmistrz zostaje w tym małym miasteczku.
No, to jak, trochę jak świadczenie przedemerytalne, panie
pośle. Coś takiego. No, będzie dyskusja, myślę, że będzie szeroka dyskusja w Sejmie na ten temat w komisjach.
Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję państwu, dziękuję.
Piotr Tolko, miłego dnia.